Radio Szczecin na wieczór.
4,5 minuty po godzinie 20. Dobry wieczór w Radiu Szczecin na wieczór. W środę 6 sierpnia witamy i zapraszamy do rozmowy Karolina Stefaniak i Agata Rokicka oraz realizator Wawrzyniec Szwaja. Zachęcamy słuchaczy, aby przyłączyli się do nas, wyrażali swoje opinie, być może pytali naszych ekspertów. 510-37-32 to czujny telefon Radia Szczecin, a więc nasza automatyczna sekretarka. 510-37-36 to numer bezpośrednio do nas, do studia. Jesteśmy też na radiowym Facebooku. Zapraszamy.
To jest Radio Szczecin.
Radio Szczecin.
To, co mi pozostanie, myślę, że na długo w pamięci po tym dniu, to obrazek sprzed mniej więcej 4 godzin. Na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie została zorganizowana piękna, podniosła uroczystość przejęcia przez prezydenta Karola Nawrockiego zwierzchnictwa nad polską armią. Przemawiał minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Powiedział: bezpieczeństwo wymaga współpracy, nie nienawiści, nie krzyku, a współpracy, która jest pomiędzy różnymi ośrodkami władzy. W tle słychać było wrogie okrzyki, dźwięk trąbek zagłuszających trochę przemówienie. To przynajmniej dla mnie bardzo wymowna scena, ale też na miejscu nie było ani premiera Donalda Tuska, ani nie widziałam ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Pewnie każdemu z nas pozostaną w pamięci inne obrazki, inne słowa. Być może deklaracja prezydenta: wasz prezydent nigdy, obiecuje, nie powie do was naprzód, zawsze będę mówił za mną. To mówił prezydent do żołnierzy. A może któreś ze zdań wygłoszonych przez prezydenta Nawrockiego w Sejmie podczas zaprzysiężenia? Mija ten gorący w wydarzenia i emocje dzień. Posłuchajmy i porozmawiajmy na spokojnie o tym, co się nam Polakom, wydarzyło.
Na dobry koniec dnia Radio Szczecin na wieczór. Od 20 w Radiu Szczecin rozmowy z ciekawymi ludźmi, najciekawsze tematy dnia, komentarze specjalistów i opinie słuchaczy. Radio Szczecin na wieczór. W domu, w pracy, w samochodzie. Oczywiście tylko Radio Szczecin.
Te wybory wysłały silny głos suwerena do całej klasy politycznej. Powiedział w swoim pierwszym orędziu wygłoszonym przed Zgromadzeniem Narodowym prezydent Karol Nawrocki. To głos, że dalej tak rządzić nie można i że Polska tak dzisiaj wyglądać nie powinna. To głos Polek i Polaków, że chcą, by politycy wypełniali obietnice wyborcze, podkreślił dziś nowy prezydent. Zresztą oddajmy mu na chwilę głos.
Witam wszystkie te miliony wyborców, które wybrały swojego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, który przed momentem złożył swoją przysięgę. Dziękuję wszystkim za oddane głosy, za wsparcie. Dziękuję także, drodzy Państwo, tym, którzy nie głosowali na mnie, a wzięli udział w tym demokratycznym akcie wyborczym w związku ze świętem naszej demokracji.
To fragment przemówienia, które dziś w Sejmie wygłosił nowy prezydent Karol Nawrocki. Porozmawiajmy o tym dniu, który się kończy, o tych wydarzeniach, które za nami, ale też o tym, co przed nami. W studiu profesor Łukasz Tomczak, politolog z Uniwersytetu Szczecińskiego. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
A przy telefonie profesor Wojciech Rafałowski, socjolog polityki z Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór państwu.
Dziś sporo komentarzy, sporo słów, zarówno tych oficjalnych, jak i później, które starały się zanalizować, przeanalizować to, co się wydarzyło. Ale ja najpierw chciałabym zapytać o emocje. O emocje, o te takie pierwsze myśli, o to, co zwróciło panów uwagę. Panie profesorze, teraz patrzę na... Bo tak możemy sobie spojrzeć w oczy. Przepraszam, tak, panie profesorze, mówię teraz do pana profesora Wojciecha Rafałowskiego. Zacznę tutaj od pana profesora Tomczaka.
No, polityka to przede wszystkim emocje. Myślę, że całe wystąpienie i cała treść, którą wypowiedział obecnie urzędujący już prezydent, była tym wyraźnie nacechowana. Które rzeczy chce wpisać w tą przyszłą swoją prezydenturę i jak ta prezydentura będzie wyglądała. Myślę, że wyraźnie określił to i zaznaczył. A odniesienie do wyborców, że dali głos, że powiedzieli, w każdych wyborach to robią. Także to są rzeczy, które właściwie mógłby wypowiedzieć każdy urzędujący prezydent po tym, jak obejmie urząd.
No tak, ale też dodał przecież, że też dziękuję tym, którzy nie oddali na niego głosu, ale jednak wzięli udział w wyborach.
No to dobrze, dobrze.
No dobrze.
Chociaż najbardziej chyba podziękował tym, którzy oddali głos, bo zwycięstwo było, no, niewielką przewagą.
Tak, 250 tysięcy głosów. Panie profesorze, Wojciech Rafałowski, co z kolei dla pana tak na początek jest godne podkreślenia w tych wydarzeniach dzisiejszych?
Dla mnie głównie, to co zwróciło mi się najbardziej w oczy, to była ta bardzo wysoka stawność retoryczna nowego prezydenta, która na początku kampanii wyborczej jeszcze wcale nie była taka pewna. Wydawało się, że to może być główna słabość Karola Nawrockiego w kampanii wyborczej. I to się stopniowo poprawiało i dzisiaj rzeczywiście było to na bardzo wysokim poziomie. Na pewno to przemówienie przypadło do gustu elektoratowi nowego prezydenta, ale myślę, że dało nawet potencjał na poszerzenie tego elektoratu. Czyli myślę, że w najbliższych tygodniach, jak będziemy widzieli kolejne badania zaufania, to Karol Nawrocki będzie miał bardzo wysokie wyniki, jak to prezydenci zwykle mają. Więc nie będzie to wielkim zaskoczeniem, ale spodziewam się właśnie takiej tendencji. Co więcej, przez cały dzień Karol Nawrocki eksponował i manifestował bliskość ludziom. Te spotkania, te zatrzymywanie się w różnych miejscach, żeby porozmawiać. Już przed samym Sejmem to było widoczne. Potem przy różnych okazjach te spotkania były widoczne i dlatego ja myślę, że tutaj ten entuzjazm, który widać na ulicach Warszawy jeszcze, prawda, jakąś, nie wiem, 40 minut temu wracałem do domu i dalej cały czas widziałem ludzi z flagami, ewidentnie tych, którzy w tej inauguracji w jakiś sposób uczestniczyli, którzy się rozchodzili po mieście już do swoich domów. Więc widać, że tutaj jest dużo autentycznego entuzjazmu przy okazji tej inauguracji. Oczywiście takie tłumy wynikają zapewne również z tego, że są to ludzie zwiezieni autokarami spoza miast. No oczywiście organizacja partyjna tutaj musi współpracować i działać, no ale to jest kanalizacja i umożliwienie ekspresji autentycznych emocji, więc ja sądzę, że tutaj mamy dużo, znaczy nowy prezydent dostaje ogromny kapitał zaufania od swoich wyborców, ogromny kapitał obaw od swoich przeciwników, no i myślę pewnego specyficznego nastawienia ze strony przeciwników, co było widać pewnie, nawet już w tych niektórych memach z udziałem Karola Nawrockiego i Donalda Tuska, widać to nastawienie i to, że tutaj się wiele dzieje na poziomie emocjonalnym.
Ja zwróciłam uwagę na to, jak dziennikarze rozmawiali z ludźmi, którzy przybyli na ten ciąg uroczystości, bo przecież to cały dzień został zorganizowany wokół tego pierwszego dnia prezydentury Karola Nawrockiego, to bardzo często padały takie słowa i one, dlatego mniej więcej zacytuję, bo to jest taka suma, powiedzmy, z wielu wypowiedzi, że być może to jest ta osoba, która wypełni obietnicę. Czego to jest wyrazem? No, tego rodzaju poparcia. Wypowiedzi. Ja to, poparcia, czy...
Podejrzewam, że tego rodzaju wypowiedzi składają osoby, które popierały w wyborach Karola Nawrockiego. Myślę, że przeciwnicy z kolei, czyli głosujący na drugiego kontrkandydata w drugiej turze, tak? Czy nawet w pierwszej, czyli ci, którzy nie zagłosowali w drugiej, bo przecież takie osoby też były, na pewno nie wypowiadają się w ten sposób. Ja bym tutaj nie wiem, jak się tego nie demonizował, że nagle lud ma swojego ukochanego prezydenta, bo tak nie jest. Polska jest podzielona, jak zwykle zresztą, i jest mnóstwo osób, które od samego początku krytycznie się odnoszą do tej prezydentury, mimo że nawet się nie zaczęła. Natomiast jak to będzie dalej wyglądało, to zobaczymy. Jaka będzie ocena, jak będzie rosło poparcie dla prezydenta, no zobaczymy. Natomiast też uważam, że w pewnym momencie jako rozpoznawalność, tak, i to, że rzeczywiście spora grupa naszych obywateli jakby podziela poglądy prezydenta, także myślę, że to poparcie będzie rosło, zaufanie też, tak?
No właśnie, to dla mnie jest jednak niezwykłe, ale być może dla specjalistów, dla panów nie, że to wcale nie jest dziwne, ale dla mnie jest jednak dość ciekawe, przynajmniej.
Uwielbienie dla polityków, tak?
Nie. O nie. Tego
ale
chyba
to jest norma. No,
nie notujemy aż
jest
tak,
tak
bardzo.
Tak. No, zdarzają się tacy ludzie, którzy kochają polityków, nie rozumiem ich za co.
Ja też nie rozumiem, ale skończę. Chodzi mi o kredyt zaufania do prezydenta, zanim został prezydentem. Tylko robiono takie badania, która z osobowości ze sceny politycznej Polski budzi największe zaufanie. No i proszę, no, prezydent Nawrocki, zanim został prezydentem, już miał tak wielki kredyt zaufania.
Kredyt zaufania. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej.
Panie profesorze, jak pan to tłumaczy?
No, mówi się na to często, że to jest swoisty miesiąc miodowy danego polityka, świeżo czy nawet pewnej ekipy rządowej, kiedy mamy taki entuzjazm wokół niego. Ja sądzę, że dzisiejsze uroczystości, które były bardzo pozytywne, wzmocnią ten entuzjazm. To myślę, że te tłumy na ulicach po części one są efektem ubocznym tych obaw, które były formułowane po prawej stronie sceny politycznej, że tu ktoś będzie próbował ukraść to zwycięstwo. Prawda? Były dyskusje o tym, pojawiały się sugestie na przykład profesora Czola do tego, że marszałek Hołownia powinien tutaj przeprowadzić jakąś dodatkową procedurę zatwierdzającą ten wybór, czy należałoby być może zawiesić to wszystko. Więc te obawy narosły i między innymi te tłumy ludzi zwiezionych do Warszawy, tych aktywnych zwolenników Karola Nawrockiego, oni przyszli między innymi po to, żeby dopilnować tego wszystkiego, żeby ich prezydent został rzeczywiście zaprzysiężony. Więc z tego myślę, że oni z takim nastawieniem częściowo przyszli. Oczywiście w ostatnich dniach już to podejście, że należałoby tu coś jeszcze wyjaśniać, czy coś jeszcze zatwierdzać, te pomysły zanikły, ponieważ myślę, że zdecydowana większość elektoratu Rafała Trzaskowskiego się pogodziła z wynikiem wyborów, taki jaki on jest ogłoszony przez Państwową Komisję Wyborczą, i to tutaj zniknęło to zagrożenie, czy ta inicjatywa do tego, żeby tutaj próbować coś majstrować przy tym zaprzysiężeniu. Wszystko się odbyło zgodnie z rytuałem. No i myślę, że ta sprawność retoryczna, o której już mówiłem, ona sprzyja temu, żeby zbudować tego rodzaju, budować dalej ten kapitał. No bo prezydent jeszcze nic nie zrobił, jeszcze nie popełnił jakichś błędów, nikomu nie podpadł i cały czas głosi pozytywny program, który jest pozytywny z punktu widzenia jego własnego elektoratu, czyli tego zgromadzonego w Warszawie na ulicach. Poza tym do tego takiej hucznej inauguracji sprzyja piękna pogoda, bo przypominam, że przez wiele lat nasze inauguracje prezydenckie były tuż przed Bożym Narodzeniem, kiedy pogoda nie sprzyja, ludzie są bardziej zajęci przygotowaniami do świąt, przez to, że po katastrofie smoleńskiej ten miesiąc wyborów prezydenckich uległ zmianie, no i teraz te inauguracje są w sierpniu, no co naturalnie sprzyja tej takiej piknikowej atmosferze wokół tego. Myślę również, znaczy ten miesiąc miodowy potrafi trwać różnie. Zobaczymy, jak to się wszystko rozegra w najbliższych tygodniach. Myślę, że no już Rada Gabinetowa, której zwołanie zapowiedział prezydent, będzie...
I to jeszcze w sierpniu.
Tak, i to jeszcze w sierpniu. Zobaczymy, jaki nastrój, jakby co padnie podczas tej Rady Gabinetowej, myślę, że to będzie ta inauguracja stosunków między rządem a prezydentem, która się odbędzie za zamkniętymi drzwiami, no i wtedy politycy będą wiedzieli, na czym stoją. Bo w tej chwili to są przemówienia, zapowiedzi, wtedy przejdą do konkretu.
Ja jeszcze tak przyszło mi na myśl to, co mówił pan profesor przed chwilą o tej większej sprawności retorycznej nowego prezydenta i rzeczywiście, jeśli weźmie się pod uwagę to pierwsze przemówienie w kampanii wyborczej, kiedy wydawało się, że prezydent prawdopodobnie z emocji nie jest w stanie odczytać tego, co sobie sam napisał, to albo ktoś mu napisał, nieważne, po prostu do tego tego, co dzisiaj widzieliśmy i obserwowaliśmy i czego słuchaliśmy, to rzeczywiście jest duży postęp i podkreślali to panowie, ale też wydaje mi się, że cała ta ceremonia, to wszystko zostało przemyślane i to chyba zostało dopracowane w każdym szczególe. Te wszystkie laudacje.
Oczywiście, że tak, była bardzo dobrze przeprowadzona i oczywiście wystąpienie, dobrze przygotowane. Dobrze przygotowane, dobrze przedstawione, tam gdzie trzeba, zaznaczone rzeczy, które rzeczywiście będą tym elementem takim spornym, bo no, czekam na tą Radę Gabinetową i współpracę między rządem a prezydentem, między większością aktualną.
Współpracę, tak, na to czekamy.
To będzie współpraca, to inaczej być nie może. No, trudno, ale będzie.
W tym przemówieniu było kilka ważnych kwestii. To oczywiście były takie też słowa wymowne nie dla nielegalnej emigracji, nie dla euro, tak dla... z kolei relacji z Unią Europejską, ale z kolei nie na kolanach, tylko mają być to zdrowe relacje. Była mowa o CPK, była mowa o nowej konstytucji, była mowa o bezpieczeństwie, była mowa o praworządności i może tu posłuchajmy wypowiedzi pana prezydenta o powołaniu Rady do spraw naprawy ustroju państwa.
Sędziowie, drodzy państwo, musimy to sobie wszyscy uzmysłowić, nie są bogami, tylko mają służyć Rzeczpospolitej Polskiej i polskim obywatelom. Mówię to tylko dlatego, żeby w sposób klarowny, jasny, oczywisty zadeklarować, szanowny panie premierze, panie ministrze sprawiedliwości, że nie będę awansował ani nominował tych sędziów, którzy godzą w porządek konstytucyjno-prawny Rzeczypospolitej Polskiej.
Jak czytać te zdania?
No, myślę, że to bardzo ostre słowa.
Jak powiedział, ale ostre.
Ostro, tak.
Tak, ostro powiedziane w stosunku do sędziów. Tutaj widzimy, że nie unikniemy jakichś wyraźnych, znaczy ewidentnie Karol Nawrocki ma wyraźne stanowisko w kwestii związanej z praworządnością, sądownictwem i tutaj to chyba będzie ten najtrudniejszy punkt konfliktowy między obydwoma stronami sporu politycznego. Natomiast jest też, są też punkty wspólne.
Ale właśnie, przepraszam panie profesorze, wejdę w słowo, bo ja się tak zastanawiam, czy oczywiście no, nie możemy powiedzieć z tą odpowiedzialnością na 100%, ale czy panów zdaniem to jest głębokie przekonanie, że przez ten ostatni czas, kiedy już Zjednoczona Prawica nie rządzi, to w sposób głęboki doszło do złamania praworządności. Czy rzeczywiście prezydent, nowy prezydent w to wierzy, nie zauważając, co działo się przez 8 lat wcześniejszych rządów Prawa i Sprawiedliwości, czy to jest po prostu retoryka?
No to jest stanie przy swoim. Oczywiście, że jest to retoryka. No, myślę, że nie wierzę w to, że dokonano jakieś złamania praworządności, czy były takie przypadki. Natomiast myślę, że nie uważa za złamanie praworządności to, co się działo w rządach w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. To jest ten spór, tak? Jedni uważają, że tak, że dokonano pewna nadużyć, drudzy, że nie. I tutaj myślę, że ta wypowiedź jest dosyć ciekawa, ale No jak ją można podważyć w żaden sposób? Tak? No bo nie powinien rzeczywiście mianować takowych sędziów, tak? Jeżeli rzeczywiście nie spełniają oni jakichś takich kryteriów. Pytanie,
tylko
to
pytanie,
rzeczywiście
jakie
o takie kryteria chodzi.
O jakie, tak? Nam chodzi kryteria?
Czasami nie chodzi właśnie o jakieś inne kryteria. Natomiast interesująca była ta wypowiedź a propos pomysłu na zmianę konstytucji. To jest też ciekawe. Czy rzeczywiście zapowiedziana inicjatywa rzeczywiście ma szansę powodzenia? Bo myślę, że obecnie raczej nie. Pytanie, jak głęboka ma być ta zmiana?
Nie sądzę, żebym była możliwe przeprowadzenie zmiany konstytucji, bo do tego potrzeba konkretnej większości.
Dwóch
ale biorąc pod uwagę, jak długotrwałym procesem jest dyskutowanie o konstytucji, ustalanie poprawek, no to jest coś, co rzeczywiście realistycznym terminem jest rzeczywiście ten 2030 rok, kiedy będzie już nowa większość parlamentarna i być może tam będzie się formowała również jakaś większość konstytucyjna, więc to jest, myślę, coś, co może rozpocząć pewną dyskusję i to będzie ciekawa dyskusja, żeby zastanowić się, jak zreformować ustrój państwa polskiego, bo to, co nasze doświadczenia ostatnich lat pokazują, że konstytucja nie dostarcza rozwiązań, które by zabezpieczały określone normy praworządności, bo w ramach systemu demokratycznego można bardzo różnie układać relacje między władzą wykonawczą, sądowniczą i ustawodawczą. I musimy zastanowić się, jak lepiej te relacje ułożyć tak, żeby one były bardziej satysfakcjonujące dla obywateli. Więc pod tym kątem oczywiście dyskusja jest możliwa. Natomiast pytanie, jakie rozwiązania znajdą się na stole i będą przedmiotem głosowania. Bo tutaj wcale nie ma żadnej gwarancji, że one będą lepsze od tego, co mamy w tej chwili.
Dodzwonił się do nas słuchacz, pan Paweł. Dobry wieczór, panie Pawle.
Dobry wieczór.
Słucham.
A propos właśnie obywateli. Ja czytałem konstytucję, nie jestem prawnikiem, czytałem konstytucję wielokrotnie i skupiałem się na aspektach właśnie sądownictwa. I panowie eksperci na pewno potwierdzą, że w dziale, który mówi o KRS, nie jest wymieniony skład KRS-u. Przedstawiciel prezydenta, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, przedstawiciel ministra, jaki by nie był, jakby się nie nazywał, przedstawiciele Sejmu wybrani spośród posłów, przedstawiciele Senatu wybrani spośród senatorów. I teraz jest dalszy punkt, który mówi, wybiera się spośród sędziów sądów powszechnych, wojskowych i tak dalej, i tak dalej. Sędziów, czyli w KRS-ie zawsze większość stanowią sędziowie. I ostatnie zdanie tej części konstytucji o KRS-ie mówi wyraźnie, sposób wyboru określa ustawa. Od kiedy w Polsce sędziowie piszą i uchwalają ustawy? Ustawy przyjmuje Sejm, Senat i podpisuje prezydent. Jeżeli ustawa jest tak skonstruowana, że była oczywiście zmieniona za rządów PiS-u, że spośród sędziów wybiera się zgodnie z ustawą, ale nie wybierają sędziowie, to gdzie tu jest złamanie konstytucji? Nie mogę tego pojąć i uważam, że społeczeństwo jest wprowadzane definitywnie w błąd, bo nigdzie w konstytucji nie jest napisane, że sędziowie gdziekolwiek wybierają się sami, chyba że chodzi o samorządy sędziowskie.
Dziękuję panie Pawle bardzo serdecznie. Panowie, czy chcecie odnieść się do...
Nie, brak nam tu prawnika.
Tak, chyba tak.
Potrzebny byłby prawnik konstytucjonalista, który by się wypowiedział w tej sprawie.
Zgadza się. Myślę sobie też o tym, czego nie było w przemówieniu. Bo na pewno nie było, chyba nie padło. Ja w każdym razie nie uchwyciłam słowa, nazwy pewnego państwa, a mianowicie Ukraina.
Może
ja
się
myślę, że to chyba dobrze, że nie było zmiany Ukrainy, ponieważ stosunek do pana prezydenta do Ukrainy jest delikatnie mówiąc ambiwalentny, więc lepiej, żeby być może w takim prostym przemówieniu, no bo ono jednak musi upraszczać, musi zawierać pewne ogólne tezy, nie znajdowały się te odniesienia. No znaczy myślę, że można w tym poczekać na inną okazję, a prezydent Nawrocki wcześniej mówił dużo o tych kwestiach i myślę, że nie chciał też rozwijać tej kwestii, no bo on zna się na dawnych stosunkach polsko-ukraińskich jako historyk, więc tutaj myślę, że to dobrze, że uniknął tego tematu.
Znaczy przemówienie skierowane głównie do swoich wyborców przede wszystkim. Trzeba ich umocnić w tym, że wybór był dobry. A tutaj postawy są różne w tych środowiskach, bo to jest nie tylko środowisko, które głosowało w pierwszej turze na pana prezydenta, czyli środowisko związane głównie, jak się domyślamy, z Prawem i Sprawiedliwością, ale też środowisko Konfederacji, tak? która w, no, dała sporo głosów, tak, dla Karola Nawrockiego, jeżeli widzimy w badaniach, które pokazują. I tutaj właśnie zdanie na temat relacji polsko-ukraińskich i obecnej sytuacji są podzielone. I to nie byłoby dobre, gdyby on tutaj się wypowiedział w jakiś jednoznaczny sposób, wskazał w ogóle jakiś tam element. Także myślę, że to było świadome. To tak, no nie zabrakło, tylko miało zabraknąć.
Miało zabraknąć. A czegoś brakowało panom?
Myślę, że było to dobrze przygotowane przemówienie i że w tym, czym Karol Nawrocki miał się wypowiedzieć, miał zabrać głos i do kogo było skierowane, ono zostało przemyślane w najmniejszych elementach. Tam nie należało niczego dodatkowo dodawać.
Panie profesorze?
Tak myślę oczywiście, bo nie wiem, czy rzeczywiście, że jakieś były pomysły, ale pewnie pracując nad tym, wykreślił nie jeden kawałek i nie jeden dodał, tak? I myślę, że nie sam.
Ja najbardziej. Znaczy, ja wolę się koncentrować chyba na tym, co jest w tym przemówieniu, niż na tym, co w nim nie ma, bo to oczywiście tematy czasem pomija się świadomie, natomiast dużo ciekawsze jest to, co wiemy, niż to, czego nie wiemy. No, z mojego punktu widzenia ciekawa bardzo była obietnica, że już jutro ma zostać złożony do Sejmu projekt ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. No, tak. Z mojej perspektywy to jest ciekawa sprawa, bo nie dość, że często podróżuję samolotem, to interesuję się lotnictwem, więc ten projekt jest dla mnie jakoś tam intrygujący, chociaż wydłuży mój dojazd na lotnisko, bo lotnisko Chopina jest wyjątkowo blisko Warszawy, centrum Warszawy, jest to bardzo wygodne lotnisko. Więc jestem ciekawy, czy rzeczywiście w drugim dniu swojego urzędowania prezydent będzie miał czas, żeby złożyć taką ustawę, bo pamiętajmy, znaczy drugi dzień urzędowania to jest ten moment, kiedy należy wejść do gabinetów, poznać wszystkich swoich pracowników i pracownice, zbudować jakieś relacje z nimi. To nie jest ten moment, kiedy, tak jak dzisiaj odbywa się wszystko publicznie, trzeba poznać, jak działa kancelaria, trzeba poznać, jak działa gospodarstwo domowe w Pałacu Prezydenckim, tutaj czy w Belwederze, czy w Pałacu Namiestnikowskim. To też, znaczy, jest cała masa takiej prostej, życiowej logistyki, którą wymaga, no bo to jest ogromna zmiana, wprowadzenie się czy do Belwederu, czy do Pałacu Prezydenckiego. Więc dziwi mnie trochę ta obietnica, że to już jutro mają paść tak poważne sprawy jak pierwsze projekty, gdyby prezydent powiedział w ciągu pierwszego miesiąca. To mnie to nie dziwiło zupełnie. Natomiast ja rozumiem, że ta ustawa o CPK jest już przygotowana, no i w tej chwili wyłącznie wymaga złożenia i podpisania przez prezydenta jako tego, który ma inicjatywę ustawodawczą. Jestem bardzo ciekawy, jak to się potoczy i co w tym projekcie będzie, bo projekt CPK, no wiadomo, on był bardzo duży, ale nie rozpoczęła się jego realizacja. Teraz wiemy, że coś się ruszyło, natomiast w trochę mniejszym zakresie, więc sam jestem bardzo ciekawy, co to w ogóle znaczy tradycyjne CPK, jeżeli CPK nie istnieje.
Tradycyjne, czyli być może powracamy do tego pierwotnego pomysłu. A jeśli chodzi o tempo, to być może po prostu pan prezydent Karol Nawrocki zapatrzył się w tempo narzucone przez Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych, który bardzo szybko przystąpił do podpisywania różnego rodzaju aktów prawnych. Dziękuję bardzo za rozmowę, za te myśli, pierwsze komentarze po tym pierwszym dniu prezydentury Karola Nawrockiego, nowego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Profesor Łukasz Tomczak, politolog, Uniwersytet Szczeciński, dziękuję bardzo. I profesor Wojciech Rafałowski, socjolog polityki z Uniwersytetu Warszawskiego, dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.
A ja chciałabym zaprezentować jeszcze jeden fragment orędzia prezydenta Karola Nawrockiego, tym razem o obietnicach.
Jak polskie drogi, polskie porty. Program, który będę realizował, jest programem zrównoważonego rozwoju państwa polskiego. Tak, my wszyscy jesteśmy z miast i wiosek polskich i nie ma Polski A i Polski B. I to się nie zmieni w ciągu moich najbliższych 5 lat. Plan 21 i mój program to nie dla nielegalnej migracji, tak, dla polskiej złotówki, nie dla euro.
Jest z nami profesor Wawrzyniec Konarski, politolog, rektor Akademii Finansów i Biznesu Wistula. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór pani i dobry wieczór wszystkim państwu. Z tego miejsca, jakim jest Pomorze Zachodnie.
Tak. Panie profesorze, rozmawiamy o tym pierwszym dniu prezydentury Karola Nawrockiego, o tych słowach, które padły. No trudno jeszcze mówić o czynach, na razie mówimy o tych słowach, o tych komunikatach zarówno werbalnych, jak i niewerbalnych. Chciałabym i pana zapytać o to, na co pan zwrócił szczególną uwagę, co było dla pana ważne, znaczące, dające być może nadzieję, albo wręcz przeciwnie, odbierające tę nadzieję. Nie wiem, po prostu pytam.
No wiele jest wątków, które mogę sformułować w postaci odpowiedzi na pani pytanie, więc postaram się to jakoś uporządkować. Myślę, że mamy do czynienia z sytuacją dzisiaj, która z jednej strony nie powinna stanowić specjalnego zaskoczenia, ponieważ już wcześniej i w czasie kampanii, do tej kampanii jeszcze może wrócimy, ale także i w ostatnich kilkudziesięciu dniach od chwili, kiedy wiedzieliśmy już, ja pomijam oczywiście kwestię protestów, ale generalnie jak wiadomo zostały one ostatecznie nie wzięte pod uwagę w takim stopniu, jak tego sobie oczywiście życzyli ci, którzy je składali. No to jest coś zupełnie innego, być może jest to temat na osobną dyskusję, ale w ciągu tych ostatnich kilkudziesięciu dni też padały różnego rodzaju stwierdzenia, z których jasno i wyraźnie wynikało to, że Karol Nawrocki chce być prezydentem, który chce forsować swój taki czy inny punkt widzenia, oczywiście także swojego zaplecza politycznego, przy czym pojęcie zaplecza jest tutaj wielowymiarowe, ponieważ ja twierdzę, w dużym stopniu trochę odwrotnie do części komentatorów, z których opiniami miałem okazję się już zapoznać czy je usłyszeć, że Karol Nawrocki będzie z pewnością kimś, kto nie będzie zainteresowany powtórzeniem wariantu Andrzeja Dudy z pierwszego okresu jego urzędowania, ponieważ jest to człowiek, który jeszcze pół roku temu, czy nieco nawet wcześniej, nie był praktycznie jeszcze politykiem. Był ważnym urzędnikiem państwowym, stojącym na czele ważnego instytutu, ale to nie był jeszcze polityk. Teraz jest politykiem, który jest, myślę, że mówiąc kolokwialnie, na fali, czyli jest kimś, kto poczuł znaczący wiatr w żagle i to było doskonale widać dzisiaj. Stąd moja wcześniejsza hipoteza na samym początku postawiona, że nie ma zaskoczenia, wiąże się z tym, że to, co on dzisiaj mówił, w dużym stopniu współgrało z różnego rodzaju emocjami, jakie wyrażał też wcześniej. No bo jeżeli on twierdził i uśmiechając się, ale mówiąc to z dużą determinacją, że Donald Tusk na przykład jest najgorszym premierem w okresie transformacji, co niezależnie od takich czy moich uwag, jakie mam wobec premiera Tuska, ten pogląd Nawrockiego uważam za całkowicie błędny. W związku z tym to wszystko oznacza, że nie jest dla nas, nie powinno być dla nas zaskoczeniem to, że prezydent już nowo zaprzysiężony siadł, mówiąc metaforycznie, na konia emocjonalnego, czyli tak zaczął galopować i dzisiaj to było słychać doskonale w czasie jego wystąpienia.
Tym bardziej, że krzyczał.
A no właśnie, świetnie, że pani to powiedziała, to ja mogę teraz to ze spokojnym sumieniem powtórzyć. Tak, to były również elementy mocnego akcentowania swoich poglądów, które graniczyły właśnie niekiedy z takim, może nie krzykiem, który możemy wydobywać w czasie walk sportowych, ale z pewnością nie był to głos stonowany. Więc mamy do czynienia z sytuacją, w której nie powinniśmy być jako opinia publiczna szeroko pojęta zaskoczeni tą dozą emocji, jaką dzisiaj zaprezentował. Tyle tylko, że sądzę, i to jest być może jakaś forma zaskoczenia, przyznaję, że nie dla mnie, ale być może dla części polskich polityków, czy generalnie środowisk opiniotwórczych, to, że on tak mocno akcentuje to, że będzie chciał pewne rzeczy akcentować z dużą siłą, że będzie chciał to robić w miarę szybko. No to są sprawy, które wskazują wyraźnie na to, że chciałby zapewne działać też trochę zaskoczenia, czyli to, co on będzie proponować, ma zapewne pędzić w jakąś swoistą konfuzję tych, którzy dzisiaj rządzą.
Tylko tych, bo premier Tusk zasugerował, że pewne zaskoczenie może czekać też prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego i że być może dlatego był taki smutny, bo zobaczył, że tu oto wyrasta mu pod bokiem nowy przywódca prawicy.
Mogę być troszkę złośliwy?
Bardzo proszę.
Powiem może w ten sposób. Bardzo się cieszę, że taki pomysł werbalny wysunął pan premier Tusk, ale nie chwaląc się, podobny pogląd wyrażam od kilku tygodni, twierdząc, że Karol Nawrocki po pierwsze jest osobą, która ma duży dług wdzięczności z jednej strony oczywiście wobec prezesa Kaczyńskiego i całego zaplecza, jakie pan prezes mu stworzył, ale to nie jest wszystko. Ma również duży dług wdzięczności wobec Andrzeja Dudy, który, jak wiemy, na początku go nie rozpoznawał, ale potem rozpoznawał go już na tyle silny sposób, że poparł go werbalnie z całą mocą, jak pamiętamy te parę tygodni temu. No do tego dodajmy, że przecież otworzył się także i na Konfederację, bo to, w jaki sposób mieliśmy okazję obejrzeć, znaczy inaczej źle powiedziałem, to w jaki sposób zaprezentował się Karol Nawrocki w czasie pamiętnej rozmowy na temat punktów Mentzena, mnie osobiście w dużym stopniu, nie chcę mówić w ten sposób, ale użyję tego słowa, bo to jest słowo bardziej kabaretowe niż naukowe, ale trochę mnie zniesmaczyło, ponieważ Nawrocki w tej rozmowie z Mentzenem całkowicie oddał mu pole. Tam nie było żadnego.
Zgadzał się nawet na takie rzeczy, o których nie słyszał i chyba nie miał czasami stanowiska na ten temat. To znaczy mam na myśli to, że wyprzedzał myśli pana Mentzena.
Tak, dlatego to mnie właśnie utwierdza w przekonaniu, że on siadł na tę galopującą kobyłę czy konia emocjonalnego czy emocji i po prostu jest już w tej chwili bardzo mocno, znowu używając języka nienaukowego, ale bardziej młodzieżowego, zakręcony, ale i nakręcony, jeśli chodzi o rajd.
No ale dokąd pędzi pan prezydent w takim razie?
Pan prezydent chce na pewno być kimś, kto w dużym stopniu spotęguje wrażenie, że w warunkach polskich mamy koabitację, która jest koabitacją konfliktową. Chcę tylko i wyraźnie powiedzieć, że koabitacja nie jest żadnym dopustem bożym, mówiąc już no, i takim językiem lekko, niepolitologicznym, tylko jest dowodem, albo może być dowodem na wysoką kulturę polityczną tych, którzy się w ramach koabitacji muszą jakoś ułożyć.
Tak zwany mechanizm zdrowej rywalizacji.
Tak, ale ja mówię celowo o wysokiej kulturze politycznej, bo z tym mamy olbrzymi problem. Z uwagi na to, że za to byłem kiedyś atakowany przez pewną panią minister z PiS-u, która pracowała z Lechem Kaczyńskim, już nie wspomnę jej nazwiska. Ale przecież wiadomo doskonale, że mowa nienawiści jest pewnym elementem występującym werbalnym w polskim życiu publicznym i ona niestety ma miejsce. Tu się będę absolutnie upierał, mam na to liczne dowody. W związku z tym chciałbym bardzo, żeby ta mowa nienawiści nie przestała jednak mieć taką dużą rolę. Ona mogła się pojawiać i pojawiała się na przykład w kampanii wyborczej, ale teraz dobrze byłoby, żeby właśnie ludzie, którzy będą musieli ze sobą współżyć czysto politycznie, czyli koabitować, a więc współzamieszkiwać, bo tak dokładnie ten termin przecież rozumiemy z języka francuskiego, będą umieli znaleźć jakiś sposób na to, żeby osiągnąć konsens finalny w wielu sprawach ważnych, o których zależeć będzie przecież nasz byt. Jeśli ja mówię o koabitacji, to mam na myśli dwa modele. Pierwszy model to jest model, który powinien mieć miejsce w dojrzałych demokracjach, i on w sumie występuje, możemy go dzisiaj tak zauważyć. To jest model koabitacji, którą nazywam roboczo-koncyliacyjną, czyli taką, która właśnie polega na szukaniu sposobu na porozumienie się i nawet ewentualne wzajemne ustępstwa, ale w taki sposób, żeby ta druga strona też chciała ustąpić. Albo jest to model koabitacji oparty całkowicie na zrębach konfliktu, w którym głównym celem każdej ze stron będzie postawienie na swoim. To zresztą już przeżywaliśmy w okresie lat 2007-2010, łącznie z elementami groteskowymi, mówię o krzesłach w miejscach, gdzie się spotykała, mówiąc górnolotnie, Unia Europejska, a które miały być alokowane albo dla premiera, albo dla prezydenta, a najlepiej dla obu. A koabitacja konfliktowa przybrała jeszcze niestety większy wymiar w okresie kiedy ta kandydacie dotyczyła obecnego rządu i jeszcze piastującego swoją funkcję prezydenta Dudy. Natomiast wynika jasno i wyraźnie z tych zapowiedzi wcześniejszych, ja do tego jeszcze wrócę, bo to jest jeden ważny bardzo element, zapowiedzi Karola Nawrockiego, że będzie on bardzo konsekwentnie coś robił albo czegoś nie robił. To dzisiaj też wybrzmiało w formie konkretnych fraz. Czyli ta konfliktowa kohabitacja nie jest w żadnym stopniu zapowiedzią czegokolwiek dobrego, ponieważ będziemy za sprawą takiej kohabitacji, takiego modelu, będziemy również i my jako społeczeństwo
dalej podzieleni.
Tak jest. To nawet to jest jeszcze pół biedy. Podzieleniem można być. Wie pani, najgorsze jest to, że jeśli mówimy o podziałach społecznych w państwie, w którym doszło w dużym stopniu do erozji państwa prawnego, to jest wtedy bardzo niebezpieczne. Ja chcę z całą mocą powiedzieć, że erozję polskiego państwa prawnego zaczęły rządy Prawa i Sprawiedliwości i sojuszników tej partii. To się wtedy zaczęło i w związku z tym, jeśli słyszymy dzisiaj z ust i prezydenta już zaprzysiężonego, ale z ust wielu notabli partii Prawo i Sprawiedliwość o tym, że obecna koalicja łamie prawo, to jest to nic innego jak czysta hipokryzja i co prawda polityka jest zawsze kategorią oparta na interesie, ale trzeba czasami też mieć po prostu poczucie przyzwoitości. Mam wrażenie, że to poczucie przyzwoitości w przypadku osób, które krytykują obecną koalicję, do której mam swoje uwagi osobne, ale która, krótko mówiąc, działa w taki sposób, by pewien proces rozpoczęty negatywnie wcześniej przez ministra Ziobro i jego akolitów, wspieranego oczywiście przez Prawo i Sprawiedliwość, nastąpił, że ten proces w istocie, w sensie albo w rozumieniu ciągu przyczyn i skutków, trzeba absolutnie przypisać tej poprzedniej ekipie. To, że dzisiaj się mówi o tym, że łamią prawo ci, którzy dzisiaj rządzą, tak, bo jeśli Tusk robi, opowiada, że będzie, już teraz tego nie robi, demokracją walczącą, no to jak pamiętamy, Duda powiedział mu, że jest to terror praworządności. To są wszystko słowa, które w zasadzie stanowią swoiste metafory polityki, ale one są niebezpieczne, ponieważ pokazują determinację obu stron. Jeśli Karol Nawrocki dzisiaj...
To jest coś takiego, jak kiedyś w PRL-u walczono o pokój, prawda? To...
Tak, tak. Były złośliwe dowcipy, że pamięta pani być może... Pani nie, pani jest młodą kobietą, ale ja pamiętam dowcip z czasów mojej szkoły podstawowej, kiedy zaśmiano się z towarzysza Wiesława, pytając się, dlaczego mieszka w kuchni, no bo walczy o pokój. To był oczywiście stary dowcip, których wtedy było sporo. Natomiast no dzisiaj powiem pani szczerze i państwu, jest mi daleko do tego, żeby się z czegoś cieszyć, ponieważ twierdzę, że to, co zademonstrował dzisiaj prezydent, już nie elekt, ale prezydent zaprzysiężony, jasno i wyraźnie pokazuje, że będzie to prezydent, który podniesie do jeszcze większego poziomu, co wcale nie znaczy, że jest to wysoki poziom, celowo mówię większego poziomu, ale przecież nie wysokiego, kwestie konfliktowej koabitacji. W Polsce nie ma żadnych szans jak na razie na to, żeby była ona koncyliacyjna. Tak na przykład, jak wygląda dzisiaj w Austrii, gdzie sobie świetnie radzi z nią prezydent van der Bellen, czy w Irlandii, gdzie również świetnym przykładem takiej koabitacji w rządzie innego ideologicznego profilu radzi sobie prezydent Irlandii Higgins. W warunkach polskich obawiam się, o takich przykładach nie możemy niestety, nie możemy na nie liczyć i raczej będziemy się musieli oswoić z tym, że ta konfrontacja na linii prezydent albo, jak to się mówi kolokwialnie, jeden pałac i drugi pałac, albo większy i mniejszy pałac, będzie niestety trwała, co jest absolutnie destrukcyjne z punktu widzenia odbioru tej sytuacji przez społeczeństwo.
Dziś usłyszałam taką opinię, niestety nie pamiętam, kto wypowiedział te słowa. Na pewno nie był to polityk, tylko jeden z komentujących w którejś z telewizji te dzisiejsze wydarzenia. To, jak odbiera w ogóle postać prezydenta, nowego prezydenta Karola Nawrockiego. I ten ekspert powiedział, że jemu się wydaje, że prawdopodobnie będzie można mówić o Karolu Nawrockim wczesnym i późnym. Znaczy Karol Nawrocki przed wyborami i po wyborach. Że te jego kadencje będzie można w ten sposób podzielić. Oczywiście jeśli nie nastąpią jakieś zmiany, no to 2 lata i 3 lata. I nazwał wręcz pana prezydenta szefem sztabu wyborczego PiSu. Na tym pierwszym etapie. Czy pan się w ogóle zgadza z taką opinią?
Nie zgadzam się z tą opinią, ponieważ nie uważam, aby Karol Nawrocki, oczywiście on tego nie będzie pokazywać w sensie werbalnym, będzie również stosował pewnego rodzaju triki o charakterze przede wszystkim wizualnym. Uśmiechając się, czy też zawieszając głos, jak to lubi robić. Ale ja uważam, że Karol Nawrocki z pewnością jest zainteresowany, znowu mówiąc kolokwialnie, grą na kilku fortepianach, a zwłaszcza na 2, a może na 3. Zaraz powiem, co mam na myśli. Otóż z jednej strony, co oczywiste, nie może on się stać kimś, kto nagle chciałby zacząć zrywać więzy z PiS-em, bo to PiS go przecież wykreowało i sam prezes Kaczyński, ale jednocześnie, tak jak wspomniałem wcześniej, ma on istotny dług wobec Andrzeja Dudy, który w żadnym stopniu nie ma zamiaru znikać z polskiej sceny politycznej, ponieważ żadna inna scena go nie zaakceptuje, mówię o scenie zagranicznej, będzie się musiał skoncentrować na 2 rzeczach, mówię o Dudzie. Albo otworzy własną kancelarię prawną, czego raczej na pewno nie zrobi, albo będzie starał się odnaleźć w życiu politycznym, między innymi będąc swoistym, nie chcę mówić wyrzutem sumienia, będąc taką formą przypominajki politycznej wobec Nawrockiego, który przecież winien pamiętać o tym mocnym, werbalnym poparciu Andrzeja Dudy dla jego kandydatury. To jest sytuacja, która nie może ujść uwadze samego Nawrockiego i zapewne nie ujdzie, aczkolwiek będzie starał się on tworzyć wrażenie, że ze wszystkimi będzie mógł żyć dobrze, ponieważ prawdopodobnie będzie miał również swoiste aspiracje, jeśli chodzi o pewną stabilizację polskiego rynku politycznego po stronie prawicowej, z zewnątrz tej prawicowej, konserwatywnej, narodowo-katolickiej, czyli PiSu, jak i po stronie tej radykalnej, libertariańskiej, a niekiedy nawet ekstremalnej, jaką widzimy, jeśli chodzi o Konfederację, ale także i jej odłam skupiony wokół Grzegorza Brauna. Mówiąc krótko, Nawrocki na pewno nie będzie Andrzejem Dudą. Nie wiem, czy będzie sobie dzielił to swoją prezydenturę na te 2 okresy, tak jak to widzi tenże komentator. Myślę, że jednak nie. On będzie chciał w zasadzie stanowić, będzie chciał być osobą, która będzie w stanie wpłynąć na stabilizację tej właśnie polskiej, szeroko pojętej formacji, po to, żeby w sposób bezapelacyjny mogła ona sięgnąć po władzę. Ale tu jest pewien problem.
On być może po prostu chce przejść do historii.
Naturalnie, że chce. No jest historykiem. Być może takie prawdy mu są bliskie, ale też jest właśnie tą osobą, która z racji swoich wcześniejszych i bardzo dziwnych, żeby nie powiedzieć mrocznych elementów przeszłości, będzie chciał pokazać, że być może było to, co się działo kiedyś, jednym z etapów jego życia, ale teraz, skoro chce zostać mężem stanu, a takie aspiracje ma z pewnością, a przypomnę, zostawanie mężem stanu czy damą stanu to jest długi proces, nie staje się nikt kimś takim szybko, jest to niemożliwe i wykluczone, więc być może też on widzi siebie jako długodystansowca w polskiej polityce, a tak jak powiedziałem, jego grę na tych paru fortepianach uosabia z jednej strony PiS, z drugiej strony Andrzej Duda jako taki polityk, który będzie chciał na pewno mieć coś do powiedzenia także i w tej sprawie i chętnie się prawdopodobnie dogadałby z Nawrockim, być może właśnie kosztem prezesa Kaczyńskiego. No i tym trzecim elementem, trzecim fortepianem będzie Konfederacja, ponieważ Konfederacja... Myślę, że to oburzenie Mentzena na Kaczyńskiego nie jest formą ustawki. To jest rzeczywiście, jak sądzę, oburzenie znaczące, bo przecież Mentzen, który co prawda przegrał, ale to nie znaczy, że przegrał je wizerunkowo, odwrotnie. Ja już we wrześniu zeszłego roku przewidziałem, że sytuacja, w której koalicja rządząca nie wyłoni jednego wspólnego kandydata od razu wobec kandydata z PiSu, będzie skutkowała wzrostem rangi kandydata trzeciego. Można to sprawdzić, bo powiedziałem to na przełomie sierpnia i września zeszłego roku w jednym z wywiadów. w poczytnym tytule prasowym. W związku z tym to wszystko się przecież stało faktem. Tak się rzeczywiście to wszystko rozwinęło i to znaczy, że Mencen, który ma cały czas na uwadze i obserwuje z pewnością bardzo dokładnie losy Jarosława Gowina, Zbigniewa Ziobry, ale przecież i również Andrzeja Lepera oraz Romana Giertycha, zdaje sobie sprawę z pewnego wzorca, z pewnego modelu postępowania Jarosława Kaczyńskiego i oburzenie Mencena na Kaczyńskiego myślę, że jest autentyczne, bo to oburzenie jest wyrazem obaw Mencena o to, że mógłby stać się kimś, kto zostałby pochłonięty przez właśnie PiS, którego przecież celem strategicznym jest wygrana powyżej 40% głosów w wyborach, ale do tego dochodzi jeszcze jeden ciekawy element. Otóż tego się oczywiście nie zauważa, albo no, jest to na razie element pomijany, ale myślę, że optyka widzenia roli Konfederacji, jaką demonstruje Mencen, który jest politykiem bardziej skłonnym do rozmawiania również ze swoimi politycznymi przeciwnikami, pokazuje, że ten właśnie fakt tej jednak otwartości i zmiany ampula politycznego Mencena, który opowiadał różnego rodzaju rzeczy, których się powinien wstydzić stosunkowo niedawno, mówię oczywiście o jego słynnej piątce, że jest to inny polityk niż Krzysztof Bosak, który się dzisiaj bardzo usztywnia i wraca jak gdyby trochę do korzeni, nazwijmy je, postendeckimi, bardzo mocno akcentując takie czy inne wartości,
panie,
wiary i podobne rzeczy.
Panie profesorze, powoli kończymy, a ja bym chciała jednak zapytać, żadnej nadziei, bo pytałam również o nadzieję. Czy jest coś, jakiś jasny punkt, który no, wynika z tego, co się dzisiaj wydarzyło przez cały dzień? Jakieś słowa, jakiś gest, który daje jednak jakąś nadzieję nam, obywatelom, panu i innym?
No przykro mi bardzo, ale ja z tego przemówienia raczej dostrzegam głównie element konfrontacyjny. Konfrontacyjny, który, nie wiem, taką drobną formą może być powrót do formuły CPK, pod którą się podpisują przecież ci, którzy ją zainicjowali, czyli PiS, ale i obecnie rządzący, ale to oczywiście nie jest w żadnym stopniu element, który by tutaj mógł wystarczyć. I jak się spojrzy na poszczególne punkty, jakie poruszane były w przemówieniu prezydenta Nawrockiego, to generalnie widać tam elementy konfrontacji. Wystarczy pamiętać o tym, jak on mówił o roli Polski w Unii Europejskiej z wieloma zastrzeżeniami i jak mówił o tym, że będzie tworzyć Radę Gabinetową jak najczęściej. Przecież ta Rada Gabinetowa to nie będzie tylko element techniczny, to będzie element, który ma stworzyć wrażenie, że prezydent jest bardzo silnym partnerem i to on będzie narzucał rządowi takie obrady.
Także dalej, nie możemy już niestety kontynuować, natomiast umówmy się, panie profesorze, za te 100 dni i wróćmy do tego. Profesor Wawrzyniec-Konarski, politolog, rektor na Akademii Finansów i Biznesu Wistula, dziękuję bardzo. My musimy już kończyć, zapraszamy na wiadomości. Do usłyszenia, spokojnego wieczoru.
Dziękuję.